Rota Homa, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. Mamy pierwszy dzień grudnia w kalendarzach, a to oznacza w tym roku początek nie tylko miesiąca, ale również Adwentu. Rozpoczynamy Adwent, a więc przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia, do tych już coraz bliżej. No i o tym, jak przeżywać ten Adwent, będę chciała Państwu dzisiaj nieco więcej powiedzieć, a tak naprawdę to powiedzą moi goście. Będzie o Adwencie, będzie także o liście pasterskim Metropolity Lubelskiego właśnie na ten czas. Taki list tradycyjnie jest kierowany przez metropolitę do wszystkich wiernych. Będzie także sporo na temat tego, co się łączy z Adwentem. To roraty, czyli te msze roratnie, msze maryjne, które są sprawowane zazwyczaj zgodnie z tradycją o poranku przed wschodem słońca w wielu parafiach o godzinie 6, 6.30 czy godzinie 7, ale są także takie dzieła jak dzieło Caritas, wigilijne dzieło pomocy dzieciom, a więc ta symboliczna świeca, która pojawia się w wielu domach w czasie świąt na wigilijnym stole. Ten płomień także przypomina o tych wszystkich, którzy święta spędzają nieco inaczej, może samotnie, może przy skromniej nakrytym stole, ale właśnie ta świeca jest okazją do tego, żeby ich wesprzeć i sprawić, żeby chociaż przez chwilę ten szczególny czas świąt Bożego Narodzenia był wyjątkowy. Będą zaproszenia nie tylko do ojców dominikanów, tak jak w każdą niedzielę, ale także na targi wydawców katolickich w Lublinie. Te będą odbywać się już po raz 25, a rozpoczynają się 5 grudnia. 8 grudnia będziemy mieli Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. O tym, jaka pomoc jest potrzebna i dlaczego, to o tym na pewno w dzisiejszej busoli będę chciała Państwu nieco więcej poopowiadać. Będą także informacje związane z tym, co postanawiają, czy o czym też komunikują biskupi Kościoła katolickiego w Polsce, i te słowa na sam początek naszego dzisiejszego spotkania również się tutaj pojawią. Te i inne jeszcze informacje też będą do godziny 7, sporo muzyki również tej polskiej przede wszystkim. Zapraszam do tego, by być z nami. Na początek komunikat strony kościelnej po spotkaniu podkomisji do spraw religii w szkole. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak.
W siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się drugie posiedzenie podkomisji do spraw religii w szkole, powołanej przez Komisję Wspólną przedstawicieli rządu Rzeczpospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Przedstawiciele stron po raz kolejny wymienili opinie na temat zmian w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Strona kościelna ponownie zwróciła uwagę na sprzeczność projektu z przepisami wyższego rzędu. Z powodu braku porozumienia przedstawiciele kościoła zapowiedzieli odwołanie się w trybie pilnym do Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Konferencji Episkopatu Polski.
Bądźcie miłosierni i wprowadzającymi pokój, wspierając tych, którzy źle się mają i cierpią w wyniku wojen, zwłaszcza Ukraińców w zmaganiu się z zimą, powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do pielgrzymów polskich podczas ostatniej audiencji generalnej. Zima to bardzo ciężki czas dla tych, którzy zmagają się z wojną, którzy cierpią właśnie w jej wyniku. Bądźcie miłosierni i wprowadzajcie pokój, apelował papież Franciszek. Kościół na wschodzie potrzebuje modlitwy i wsparcia materialnego, aby nie zapominać o żyjących tam ludziach. Mówiono podczas konferencji prasowej zapowiadającej 25. Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Ten dzień obchodzić będziemy w przyszłym tygodniu, 8 grudnia. Tak zgodnie z tradycją w każdą drugą niedzielę Adwentu taki właśnie dzień jest przeżywany. Arcybiskup Tomasz Peta, metropolita archidiecezji Najświętszej Marii Panny w Astanie w Kazachstanie, który łączył się z uczestnikami konferencji online, na początku mówił o obrazie i ikonie Matki Bożej, Matki Wielkiego Stepu, która jest w Sanktuarium Narodowym Kazachstanu i która to znalazła się także ta ikona na plakacie tegorocznego Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Później metropolita zaznaczył, że katolicy stanowią w Kazachstanie liczącą około 200 tysięcy osób wspólnotę. Przyznał, że jest to wielka migracja. Dodał, że Polacy stanowią grupę poniżej 30 tysięcy osób, a grupa Polaków czeka jeszcze na wyjazd do Polski. Zwrócił też uwagę, że Kościół katolicki zmniejszył się liczebnie w ostatnich latach, ale stał się bardziej katolicki. katolicki, gdyż wiele narodowości i grup etnicznych w Kazachstanie, a jest ich w sumie około 130, włącza się do kościoła katolickiego. Przypomniał, że Kazachstan odwiedziło dwóch papieży w 2001 roku Jan Paweł II, a w 2022 papież Franciszak.
Stanowimy tutaj wspólnotę liczącą około 200 tysięcy osób. Przed laty ta wspólnota katolicka była większa kilkakrotnie, ale jest wielka migracja. Ciągle jest wielka migracja, kilka milionów ludzi wyjechało z Kazachstanu. Nasi rodacy stanowią w Kazachstanie grupę liczącą już poniżej 30 tysięcy osób, a ciągle jeszcze też wielu Polaków czeka na wyjazd do Polski, bo jest, jak wiemy, taki program specjalny państwowy, który umożliwia wyjazd do Polski. Kościół katolicki więc przez te lata się jakby zmniejszył liczebnie, ale jednocześnie stał się bardziej katolickim w jakim sensie? W takim, że wiele nowych narodowości, które mieszkają w Kazachstanie, też włączają się w Kościół katolicki. W Kazachstanie, przypomnę, jest 130 narodowości, grup etnicznych. Nawet nie wiemy, ile narodowości jest przedstawione w Kościele katolickim. W Kazachstanie jest wśród nich też grupa miejscowej ludności rdzennej. No wszyscy są miejscowi, ale rdzennej kazachskiej ludności jest zauważalne, że też przedstawiciele tego narodu włączają się do Kościoła katolickiego. Przypomnę, że to już była druga wizyta papieska w Kazachstanie w 2022 roku. Pierwsza była w 2001 roku, była to wizyta świętego Jana Pawła II. I te wizyty zawsze stanowią taki wielki bodziec dla Kościoła katolickiego, bo ta niewielka wspólnota w skali kraju nagle jest zauważona przez cały naród, przez cały kraj. Kiedy był papież Jan Paweł II, to na mszy świętej zebrało się w Astanie 40 tysięcy osób. Dwa lata temu mniej, bo to był dzień powszedni, ale władze Kazachstanu dały do wyboru, to też świadczy o relacjach władz Kazachstanu z Kościołem katolickim, dały do wyboru wszystkie place stolicy. Watykan wybrał plac, który znajdował się w okolicach Expo, wystawy światowej 2017 roku. Bardzo dostojny taki plac. Jesteśmy w skali kraju niewielką wspólnotą, ale jesteśmy obecni w całym kraju. Struktury katolickie są bardzo mocne, jak naszą niewielką liczebność, bo jest metropolia, jest konferencja biskupów Azji Centralnej teraz, 8 krajów należy do tej konferencji. Także Kościół żyje i patrzy z wielką nadzieją w przyszłość i przy okazji wielkie Bóg zapłać zespołowi pomocy Kościołowi na wschodzie i wszystkim ludziom dobrej woli w Polsce za tę pomoc i modlitewną, i materialną.
Siostra Renata Jurczak, kierownik Domu Samotnej Matki Nadzieja w Charkowie, która od 30 lat posługuje w Ukrainie, przedstawiła, jak wygląda życie w kraju ogarniętym wojną. Doświadczenie trudów i radości, gdyż jest im trudniej, tym więcej jest łaski Bożej i opatrzności Bożej, przyznała.
Doświadczenie trudów i radości. Dlatego, że tam im bardziej trudno jest, tym bardziej więcej łaski Bożej i opatrzności Bożej. Do wojny było, na Ukrainie zawsze nie było prosto, ale właśnie z rozpoczęciem wojny wszystko się zmieniło. Słuchajcie, wszystko się zmieniło. Dzisiaj siedzimy w domu i wydaje nam się, że jak nas pytają, a jak tam u was? Normalnie, ale to jest wszystko inaczej, wszystko inaczej. Dzieci, które wcześniej uczyły się w szkole, pandemia, później wojna, niektóre już po 4-5 lat nie uczą się, nie mają możliwości iść do szkoły. Wyobraźcie sobie pierwszaka, który nie siedział w ławce i z czwartej klasy dzieciaka, który nie siedział w ławce. On nie wie, co to jest szkoła. W naszym domu organizujemy dla dzieci naszych, z Domu Nadziei i dla dzieci z ulicy, z wioski, przychodzą, żeby uczyć się z nauczycielami. Oni uczą się online, biorą udział w lekcjach, ale są nauczyciele, którzy pomagają im uczyć się, którzy pomagają im być razem, pomagają jak co to jest szkoła, bo te dzieci nie wiedzą, co to jest szkoła. Podtrzymują nas tym Polacy. Ksiądz Leszek. Słuchajcie, gdyby nie Polska, my byśmy sobie tam siedziały i płakały razem ze wszystkimi, którzy jak tam żyją i płaczą. Dzięki Polsce, dzięki Polakom, którzy... Słuchajcie, to tylko u Polaków takie serce, mi się wydaje. Polacy potrafią denerwować się i reagować, ale jak pomagają, to idą na całego. I my to czujemy, słuchajcie, my to czujemy w każdym momencie. My jesteśmy tak bardzo wdzięczne, tak dziękujemy Polakom, a tutaj właśnie w osobie ojca Leszka, który pomaga nam realizować drugie projekty. Nie tylko to, do czego pojechałyśmy na początku, tam służyć tym dzieciom i mamom. Ale w tej chwili jest dużo innych potrzeb. Jeździmy na wioski, które zostały bardzo zniszczone, bo Charków i Charkowskie województwo było okupowane od pierwszych dni, jak się zaczęła wojna. W 22 roku we wrześniu była kontrofensywa, ale no nie wszystko wyzwolili, ale te tereny, które zostały wyzwolone, są tak rozruszone, są spalone, są zrujnowane i zaminowane. Ludzie, którzy chcą coś robić, chcą wrócić do życia, oni nie mają możliwości. Dlatego, że na przykład na wioskach, w których zajmowali się całe życie właśnie gospodarstwem, hodowali zwierzaki, rośliny różne sadzili, ziemniaki, tam zboża, w tej chwili nie mogą iść i robić tego, dlatego że to są tereny zaminowane. Oni rozminowują sobie gdzieś tam kawałeczek ogrodu i sami. Tam na razie saperzy nie ma szans, żeby dojechali, bo mają inne miejsca publiczne, które rozminowują. A pola, oni na razie to jeszcze będą lata. A ci ludzie sami rozminowują kawałeczek jakiegoś pola i coś tam sadzą, żeby przeżyć. Słuchajcie, jak się jedzie na tą wioskę, tam się wydaje, że tam no niemożliwe jest życie, dlatego że te domy są rozburzone, spalone. Gdzieś kawałek domu został. Oni remontują, mieszkają tam, chcą żyć tam, wrócić do swojego domu.
Ksiądz Leszek Kryża, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, przyznał, że w fali pomocy, jaka ciągle płynie z Polski na Ukrainę od samego początku wojny, uczestniczy też zespół. W 2023 roku zebrano 2 604 000 zł, a dzięki temu funduszowi udało się zrealizować 186 projektów i próśb nadesłanych z różnych krajów na wschodzie.
W ubiegłym roku ta zbiórka była organizowana 10 grudnia, drugą niedzielę Adwentu oczywiście, bo takie jest rozporządzenie Konferencji Episkopatu Polski. No i dzięki tej niedzieli i potem wpłatom, które przez cały rok się pojawiały i pewnie nadal się pojawiać będą, uzbieraliśmy jak na dzień dzisiejszy 2 604 000 zł. Tyle udało nam się uzbierać. I od razu dodam, że jest to mniej niż w roku wcześniejszym, o mniej więcej 500 000 mniej. I w tym czasie staraliśmy się realizować te projekty, które do nas napływają, a jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie wszystkie udaje się zrealizować, ale na dzień dzisiejszy 186 projektów udało się zrealizować. One dotyczą bardzo wielu różnych sytuacji. I gdybyśmy chcieli jakoś te finanse opisać, no to najpierw ze względu taki podział na kraje. Myślę, że Ukraina, no bo wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja na Ukrainie. My staramy się w tej trudnej sytuacji w Ukrainie uczestniczyć i chodzi oczywiście o te wszystkie inicjatywy, które podejmuje Kościół, który właśnie bardzo aktywnie, bardzo mocno, bardzo konkretnie i realnie w tej rzeczywistości wojennej uczestniczy i jest z tymi ludźmi. W tym roku wydaliśmy na te wszystkie inicjatywy, które są na Ukrainie, 2 204 000. Przepraszam, 1 200 000 złotych, tak. To jest spora kwota, ale też tam się naprawdę dużo dzieje i naprawdę potrzeby są absolutnie ogromne. Siostra tutaj rzuciła takie malutkie światło, a tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i staramy się w tych inicjatywach uczestniczyć. I głównie są to inicjatywy skierowane do konkretnego człowieka, drugiego człowieka, domy seniora, domy dziecka. To są miejsca, które potrzebują absolutnie pomocy po to, żeby ci ludzie mogli w miarę normalnie w tej rzeczywistości funkcjonować i mieli jeszcze w tym odrobinę jakiejś perspektywy, jakiejś radości i dlatego tak mocno w tym uczestniczymy. Ja często muszę odpowiadać na pytanie, dlaczego my tam jeździmy, albo dlaczego jeszcze pomagamy Ukrainie. Bo gdybyśmy zsumowali te wyjazdy, tutaj na zdjęciu był też Padre Luca, z papieskich dzieł misyjnych, z którym od czasu do czasu jeździmy na Ukrainę, i Rika tutaj obecna. I pytają się, dlaczego ksiądz tam jeszcze jeździ. Dlatego, że są pewne wartości, które wymagają konsekwencji. Kiedy tam byłem w tych pierwszych dniach wojny, to wielu ludzi stawiało nam takie pytanie, czy wy nas nie zostawicie, czy wy będziecie z nami do końca, czy będziecie nam pomagać. Oczywiście wszyscy mieli nadzieję i perspektywę, że to będzie tylko krótko, miesiąc, dwa, kilka tygodni, a okazuje się, że minęło 1000 dni, a tak naprawdę nasi przyjaciele z Ukrainy mówią, że nie 1000 dni, tylko 3870 dni, bo wojna się zaczęła w 2014 roku i o tym warto pamiętać. No i to jest właśnie po prostu pewna konsekwencja. Ale oczywiście, że nasza pomoc to nie tylko Ukraina. Nie, my mamy jeszcze 14 innych krajów, którym staramy się pomagać i tak rzeczywiście jest, bo te projekty, które do nas spływają ze wszystkich 15 krajów, które powstały po byłym Związku Sowieckim. I gdybyśmy chcieli pogrupować trochę tą pomoc, to dla mnie taką wielką radością jest na przykład to, że organizujemy, oczywiście współorganizujemy taki letni wypoczynek dla dzieci. Tych wakacji dla dzieci, wakacji z Bogiem, organizowanych tam na miejscu jest naprawdę bardzo dużo i ja się cieszę, że dzięki temu te dzieci mogą trochę w innych warunkach funkcjonować i to w różnych krajach, i w Kazachstanie, i w Uzbekistanie, i na dalekiej Syberii i tak dalej, więc tego jest bardzo dużo.
Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie obchodzony jest w Polsce od 2000 roku w drugą niedzielę Adwentu. Ma on na celu wsparcie duchowe i materialne wiernych na terenach dawnego Związku Radzieckiego, przede wszystkim na Białorusi i Ukrainie, ale także w Rosji, na Kaukazie i w Azji Środkowej. Teraz trochę informacji z naszego regionu i z naszej diecezji. Skoro jesteśmy przy Adwencie, to list pasterski Metropolit Lubelskiego na Adwent 2024. Ten list nosi tytuł Mocni Nadzieją. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam istotną prawdę wiary, że kresem ludzkich dziejów będzie ponowne przyjście Syna Bożego. Chociaż obrazy użyte do opisania przyszłych wydarzeń mogą budzić lęk, to jednak perspektywa końca czasów jest pełna nadziei. Chrystus mówi bowiem: a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Nadzieja nie zawodzi, pisze dalej arcybiskup Stanisław Budzik. Tak też brzmi tytuł bulli Ojca Świętego Franciszka ogłaszającej rok 2025 rokiem jubileuszowym. Papież pragnie, aby obchody jubileuszu stały się dla wszystkich okazją do ożywienia nadziei. Nadzieja zawieść nie może, pisze święty Paweł w liście do Rzymian, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. I dalej arcybiskup mówi o przywracaniu nadziei, nawiązując m.in. do Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, który odbył się w Lublinie w październiku i który właśnie obradował pod hasłem Przywracać nadzieję, kultura chrześcijańska wobec kryzysów świata. Arcybiskup wspomina także o pielgrzymach nadziei. Te słowa wzięte z papieskiego listu ogłaszającego jubileusz są hasłem rozpoczynającego się roku liturgicznego i duszpasterskiego. Kościół w Polsce pragnie ściśle powiązać swój program ewangelizacyjny z zamysłem papieża Franciszka i przeżywać ten czas łaski w łączności z Kościołem powszechnym, pisze arcybiskup Stanisław Budzik. Tutaj także wiele jeszcze innych wątków, które się pojawiają, a które dziś także w wielu parafiach będziemy mogli usłyszeć, gdyż ten właśnie list pasterski będzie odczytywany. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom 2024 to świeca, która tworzy polską Wigilię. Od dziś rozpoczyna się już oficjalnie jedna z najstarszych akcji Caritas. 31. edycja tego wigilijnego dzieła pomocy dzieciom potrwa do podczas świąt Bożego Narodzenia. Co roku Caritas rozprowadzają świece, dzięki którym dzieciom z rodzin ubogich mogą zapewnić posiłki, wyjazdy wakacyjne, stypendia, leczenie czy rehabilitację. Od 1996 roku 10 groszy z każdej świecy Caritas przeznaczane jest na pomoc dzieciom żyjącym w najuboższych krajach świata. W ciągu 3 dekad trwania projektu udało się rozprowadzić ponad 50 milionów świec. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom od 25 lat ma charakter ekumeniczny. Od 2000 roku oprócz katolickiej Caritas uczestniczą także organizacje charytatywne innych kościołów chrześcijańskich. A jeżeli chodzi o naszą diecezję i naszą lubelską Caritas, to od tej niedzieli w kościołach i kaplicach archidiecezji będzie można nabywać świece Caritas i one są po 10, 20 i 25 zł. Będzie można także nabywać te świece w siedzibie lubelskiej Caritas przy Unii Lubelskiej 15. Można także wesprzeć inaczej dzieło pomocy dzieciom. Można na przykład dokonać płatności, można przelewem także tutaj dołączyć do tych, którzy wspierają tę akcję. A jeżeli chodzi o właśnie diecezję lubelską, to wakacyjna akcja Caritas Kolonie, półkolonie dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, to z tej pomocy skorzystało w 2024 roku ponad 18 tysięcy dzieci. Są programy stypendialne i tutaj blisko 800 dzieci w 2023 roku takie wsparcie otrzymało. No i akcja Tornister pełen uśmiechu, o którym także Państwu tutaj na antenie Radia Lublin mówiliśmy. 4,5 tysiąca takich wyprawek dla najmłodszych w 2023 roku również się udało zebrać. Poza programami są także środki, które wspierają codzienną działalność placówek. Tych jest około 500 prowadzonych przez Caritas diecezjalne. To są przecież i hospicja, to są domy samotnej matki, domy dziecka, czy różnego rodzaju świetlice i instytucje, które wspierają osoby, które takiej pomocy potrzebują. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom od dziś już oficjalnie rozpoczęte, można się do niego przyłączyć. Nami 25. edycja Targów Wydawców Katolickich w Lublinie to jedno z ważniejszych wydarzeń, które odbywają się co roku. Tym razem od 5 do 7 grudnia w Kolegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stoiska będą czynne od 9 do 18. Uroczystość otwarcia targów o godzinie 10. A w tych targach na pewno i na tych targach wiele ciekawych pozycji, do których warto zajrzeć. No i na pewno także tutaj pojawią się premierowe edycje też publikacji, więc myślę, że warto te targi odwiedzić. Warto także zajrzeć do ojców Dominikanów. Ci jak zawsze zapraszają w niedzielę o godzinie 17 na wykład, tym razem o zapomnianej historii Lublina, spotkanie piąte. Które lubelskie podstawówki są najstarsze? O potrzebie opisania dziejów szkolnictwa powszechnego w Lublinie w czasie I wojny światowej i w okresie międzywojennym. Ten wykład wygłosi profesor Jacek Hachaj z Instytutu Historii KUL. Przed nami także rekolekcje adwentowe. Niebawem się rozpoczną w wielu parafiach, a 8 grudnia rozpoczną się także rekolekcje adwentowe dla służby zdrowia. Zaprasza duszpasterstwo służby zdrowia. Rekolekcje sprawowane będą w kościele rektoralnym pod wezwaniem Niepokalanego Uczynienia Najświętszej Marii Panny, a więc przy Staszica w Lublinie. 8 grudnia w niedzielę o 7.15, 11.30 i 19.00, a 9 i 10 o godzinie 18.00. Rozważania rekolekcyjne prowadzi ksiądz Kalikst Zacharuk. To jeszcze o adwencie słów kilka też będzie w dzisiejszych rozważaniach. Przypominamy teraz ze słowa Ewangelii. Na dzień dzisiejszy te słowa przypomina ksiądz Mirek Kładniak, który także przygotował komentarz do nich.
Szczęść Boże, witajcie w adwencie, w radosnym czasie oczekiwania na przyjście Pana i dzisiejsza Ewangelia według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: będą też znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga ogarnie narody bezradne wobec szumu wzburzonego morza. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu tego, co ma nadejść na ziemię, gdyż moce niebieskie zostaną wstrząśnięte. Wtedy zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. A gdy to zacznie się dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, bo zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie więc na siebie, by wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa oraz trosk codziennego życia, aby ten dzień nagle was nie zaskoczył. Przyjdzie on bowiem nieoczekiwanie na mieszkańców całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście zdołali uniknąć tego wszystkiego, co ma się zdarzyć i mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Adwent, czas oczekiwania na przyjście Pana, ma dwa wymiary. Pierwsza część Adwentu przygotowuje nas na to ostateczne przyjście Pana, na eschatologiczne, a więc to, kiedy będzie na końcu czasów. O tym dzisiaj bardzo mocno mówi pierwsza część Ewangelii. I druga część Adwentu będzie nas bezpośrednio przygotowywała już do świąt Bożego Narodzenia. I teraz te cztery niedziele adwentowe przed nami mają nam pomóc znów wejść trochę w siebie. Ale jak? Po co i dlaczego? No bo zobaczmy najpierw, czym charakteryzuje się Adwent, czym powinien być. Bo jest to z jednej strony radosny czas oczekiwania, bardzo radosny. Ale to, co ja zawsze podkreślam i chyba wielokrotnie o tym tutaj już też mówiłem na łamach naszych nagrań, że kiedy mamy Adwent, to możemy wszystko, bo nie ma żadnych zakazów, ale czy nam wypada? I to odnieśmy w kontekście rodziny, która oczekuje na narodzenie się dziecka. Kiedy żona jest w ciąży, jeżeli są już starsze dzieci i jest mąż, to co się dzieje w domu? Jest to szczególnie podniosły czas. Czas troski o tę kobietę, czas jej towarzyszenia, czas bycia na każde zawołanie, bo może być naprawdę taka potrzeba. I mimo, że to jest bardzo radosny czas, to jednak on bardzo mocno skupia wszystkich członków rodziny, żeby być przy kobiecie w ciąży. Oczywiście może mąż pójść na flaszkę z kolegami, ale czy mu wypada, kiedy żona jest w ciąży? Nie powinien, aby być zawsze przy niej. Tak samo dzieci mogą robić różne dziwne rzeczy, ale czy wypada, skoro mama jest w okresie, kiedy szczególnie potrzebuje tego wsparcia? I to samo przynosimy na grunt naszego życia duchowego. Wraz z Maryją oczekujemy na przyjście Pana. Maryja jest właśnie w ciąży. I możemy pójść na dyskotekę, możemy pójść na imprezę, możemy robić wszystko. Tylko pytanie, czy nam wypada, to już odpowiedź zostawiam każdemu z was, bo to wszystko jest w sercu. Tu się rodzi. I to od tego zależy, co będziemy chcieli w Adwencie robić. I teraz, mając tę świadomość takiego Adwentu, tak przeżywanego go, dopiero możemy w pełni zrozumieć zaproszenie Jezusa. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa, trosk codziennego życia. To właśnie w imię dobrze przeżytego Adwentu warto od siebie trochę więcej wymagać w tym oczekiwaniu, w tym przygotowaniu się na przyjście Jezusa. Są roraty, są różnego rodzaju zobowiązania, które mogę podjąć, które one muszą wypływać z jednej rzeczy, z miłości, bo ja chcę być dzięki temu jeszcze bliżej Jezusa. Chcę mu złożyć jakiś swój konkretny dar, dar mojego wysiłku, dar mojej miłości, dar mojego bycia z Nim poprzez konkretną pracę nad sobą. To jest najpiękniejszy prezent, który będę mógł złożyć w Boże Narodzenie na ołtarzu Pana. Oby mnie ten czas kosztował naprawdę sporo wysiłku w imię miłości, bo im bardziej kocham, tym więcej od siebie wymagam, tym też więcej od siebie daję.
Życzę Państwu spokojnej, dobrej niedzieli. Życzę także dobrego, owocnego Adwentu. Niech to będzie rzeczywiście czas radosnego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Do usłyszenia za tydzień.